Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Proszę Państwa, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa, jak w każdy wtorek. Witam się z Państwem, Małgorzata. Gościem dzisiaj jest pan Piotr Bączek, politolog, publicysta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest znaczenie historii w wychowaniu, panie Piotrze, tak? Historia nauczycielką życia, inaczej historia magistra...
Vitae est.
Jak to się dzieje, panie Piotrze? Proszę powiedzieć, że obecnie mamy... likwidowane lekcje historii języka polskiego. To tak, jeśli ktoś ma dobrą pamięć, myślę, że niekoniecznie dobrą, normalną pamięć, to wie i pamięta, że już kiedyś przerabialiśmy coś takiego, ale w smutnych czasach. Już kiedyś likwidowano lekcje historii języka polskiego, ale niestety robili to zaborcy. A więc ktoś, kto nam nie sprzyjał. Dzisiaj robi to władza, która jest wybrana przez społeczeństwo w wyborach demokratycznych.
Tak, właśnie wczoraj byliśmy świadkami, mieliśmy do czynienia z kolejnym protestem przed Ministerstwem Edukacji, protestem nauczycieli, pracowników oświaty, działaczy społecznych w sprawie tych zmian w podstawie nauczania, nauczania historii i przedmiotów humanistycznych. Tymczasem historia w naszych dziejach najnowszych, przedmiot historii w naszych dziejach najnowszych, nauczanie o przeszłości zawsze było istotnym elementem kształtującym naszą tożsamość narodową. I to z kilku powodów. To nie jest jedynie taka datologia, czyli nauka o datach, o kiedy była bitwa pod Grunwaldem, kiedy pod Kirchholmem, kiedy bitwa warszawska, kto był pierwszym królem polskim, kto ostatnim i tak dalej, ale to też zrozumienie przeszłości, zrozumienie naszego otoczenia, procesów historycznych, procesów politycznych, które wpływały na dzieje i na warunki życia naszych przodków. To z jednej strony. Z drugiej to też nauka o współczesności, bo rozumiejąc przeszłość, losy naszych przodków, jak to się stało, że doszło do trzech zaborów, rozbiorów i Polska była ponad 100 lat pod zaborami trzech okupacyjnych państw, a następnie w 1939 ponownie doszło do rozbioru Polski pomiędzy Rosję sowiecką a Niemcy hitlerowskie. Jeżeli tego nie będziemy przypominać, kształtować naszych młodych pokoleń, to ta nauka o współczesności i zagrożeniach może zaniknąć. I młodzież nie będzie po prostu rozumiała obecnych procesów politycznych, które zachodzą, jak i naszej tej warstwy kulturowej, tożsamości narodowej i różnych takich właśnie wyznaczników naszej kultury.
No właśnie, wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, aby zatracić to poczucie utożsamiania się z własnym narodem, bo wtedy taki młody człowiek, uczeń którejś klasy szkoły podstawowej czy gimnazjum może poczuć się takim Europejczykiem, nie mieć poczucia istnienia tych własnych korzeni, prawda? I to może chyba także wpłynąć źle na rozwój osobowości takiego młodego człowieka, panie Piotrze.
No to właśnie takie wyrugowanie tego młodego pokolenia z tożsamości najbliższej, narodowej tożsamości, mhm. jak i kształtowanie nowej takiej postawy, ale no, nie widzimy w tych nowych programach nauki o historii Europy. Raczej to jest rozmydlenie całej tej postawy. Ja przypomnę może tylko propozycje bloków tematycznych, które są były proponowane kilka miesięcy temu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mianowicie zamiast nauki i historii proponowano historię i społeczeństwo. I takie bloki tematyczne. Europa i świat, język, komunikacja i media, kobieta i mężczyzna, rodzina, nauka.
To są te bloki tematyczne?
Tak,
to no,
tak.
Zupełnie coś nowego.
Swojskość i obcość, gospodarka, rządzący i rządzeni, wojna i wojskowość, ojczysty panteon i ojczyste spory. To są te niektóre bloki, które miałyby zastąpić no, naukę taką tradycyjną historii, czyli od starożytności do czasów współczesnych, z tym, że no, zawsze tak bywało, że te czasy współczesne, najważniejsze, XX wiek, czyli kształtowanie się II Rzeczpospolitej, walka o niepodległą Polskę, następnie czwarty rozbiór Polski, druga wojna światowa, wojna później z komunizmem, opozycja w PRL-u, później też czas męczeństwa Kościoła katolickiego, niezłomność prymasa tysiąclecia, czasy Jana Pawła II. Na to wszystko zawsze brakowało już czasu i były te przedmioty rugowane tak niejako już z rozpędu. Obecnie nawet nie będzie możliwości wspomnienia o tych, bo nauczyciel może na przykład wybrać taki blok tematyczny jak swojskość i obcość, kobieta, mężczyzna, rodzina na przestrzeni wieków. I wtedy już to od nauczyciela będzie zależało, w jaki sposób poprowadzi tę problematykę. Oczywiście są nauczyciele historii bardzo dobrzy, ale nie można zapominać, że są też osoby, które są wychowane, kształtowane już w tym nowoczesnym, postmodernistycznym duchu. Zwłaszcza, że ten nowy kanon historii ma obejmować klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, natomiast w liceum już nauczanie historii w tych klasach profilowanych, niehumanistycznych, to już będzie ograniczone.
Czyli tak, ta nauka ma, to nauczanie ogólne, tak, miałoby się kończyć na pierwszej klasie szkoły średniej, a potem będą już te przedmioty takie,
tak,
ale profilowane, czyli takie nabywanie takich umiejętności przez uczniów, tak?
Czyli uczeń po szkole średniej powinien, już tak parafrazując, już tak komentując, lekko umieć przykręcać śrubki, nalewać benzynę, a już tak myśleć abstrakcyjnie, czy
zgłębiać problemy tematycznie, to już nie.
Syntetycznie to, zwłaszcza z przeszłości, z przedmiotów humanistycznych, to już jest niepotrzebne.
To się wszystko zaczęło, panie Piotrze, w momencie, kiedy ministrem była pani Katarzyna Hala, obecnie kontynuatorką tych no, złych praktyk jest nowa pani minister, tak? Pani Szumilas?
Tak, pani, jeżeli dobrze pamiętam, pani Krystyna Szumilas, która kontynuuje tę propozycję pani Hal, które najpierw, które po raz pierwszy były przedstawiane już w roku 2008 roku, ta nowa podstawa programowa, I mimo licznych protestów i nauczycieli, i środowiska naukowców, tu zwłaszcza historycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacze opozycji. Ja przypomnę, że w ostatnich tygodniach odbyło się kilkanaście strajków głodowych w różnych miastach. Obecnie jest prowadzony taki protest we Wrocławiu, w którym uczestniczą byli działacze Solidarności Podziemnej z lat 80., pan Eugeniusz Szumiejko i pan Marek Muszyński. O tym można było usłyszeć między innymi wczoraj na antenie Radia Maryja. Jeżeli nas słuchają, to oczywiście ich pozdrawiamy, bo protestują nie tylko w obronie historii, ale także w obronie telewizji Trwam i miejsca właśnie na Multipleksie. Te decyzje pani minister Szumilas doprowadziły do tak radykalnych kroków, których nie było od 20 lat. To w latach 80., to w okresie PRL-u, w okresie systemu komunistycznego były protesty w szkołach. Protesty przeciwko usuwaniu religii ze szkół. To znany strajk w latach 80. w miejscowości Międzne i protesty domagające się prawdziwej historii o Katyniu, o zaborcach, o systemie komunistycznym. Tymczasem obecnie, po 90 roku, znowu powracamy do tych samych metod walki o prawdziwą historię. No, ironia losu.
Tak, i ironią losu jest także to, no ja chciałabym w tej chwili może jeszcze analogicznie, żeby pan zechciał porównać rozpoczęcie strajku szkolnego we wrześniu, to miało miejsce 20 maja 1901 roku, prawda?
Czyli 110 lat temu.
No właśnie.
Też w maju.
I tam dokonywały się prześladowania dzieci polskich we wrześniu przez rząd pruski. Ale to wtedy był opór przeciwko germanizacji, tak?
Tak, ja przypomnę właśnie, że to właśnie kilkanaście dzieci zaprotestowało w ten sposób, że na decyzję nauczyciela niemieckiego, iż nauka religii będzie odbywała się w języku niemieckim, dzieci zdecydowały się na właśnie taki protest, to jest strajk szkolny. Później w następnych tygodniach rodzice, niektórzy nauczyciele, polscy nauczyciele, działacze społeczni mieli sprawy sądowe, byli szykanowani, represjonowani przez władze pruskie, ale jednak ten strajk szkolny we wrześniu, z początku ubiegłego wieku, obudził społeczeństwo we wszystkich trzech zaborach. Rozpoczęły się protesty, petycje, listy, między innymi list otwarty do cesarza pruskiego wysłał Henryk Sienkiewicz. Ja może fragment zacytuję.
No,
był opublikowany w krakowskim piśmie Czas. Szkoła, a w niej nauczyciel w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorość przemocą przerobić, choćby na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu, rusk, więcej męczeństwa. W dzisiejszych czasach wysuwa się jako największa tylko jedna wojna całego państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi. To pisał Henryk Sienkiewicz w 1906 roku, odsuwając ten aspekt germanizacyjny, ten państwa pruskiego wobec dzieci, to jednak wiele z tych myśli jest nadal aktualnych. Czy polska szkoła właśnie ma stać się takim przedmiotem, takim narzędziem do rugowania polskości, do rugowania tradycji, historii? To jest pytanie i do nauczycieli, i do rodziców, ale także i przede wszystkim do ministerstwa, do rządu, do posłów, parlamentarzystów. W jaki sposób polska szkoła ma kształcić młodych obywateli, młodych Polaków, tak żeby byli dobrze wykształceni, ale nabyli odpowiednich umiejętności, ale także pamiętali o swoich przodkach, o dokonaniach, o przeszłości, z której mogą czerpać równie dobrze w czasach współczesnych. Mm-hmm.
Historia magistra Vita Est, historia nauczycielką życia, znaczenie historii w wychowaniu to temat naszej dzisiejszej audycji. Przypominam Państwu, że gościem porad pedagoga i psychologa jest pan Piotr Bączek. A w tej chwili zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypominam numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. I telefony dla słuchaczy telefonujących do nas z zagranicy. Numer 48 56 655 2333 i 48 56 655 2366. Oczekujemy na Państwa telefony. Radio Maryja, słuchamy.
Dzień dobry, bo Pan jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, z kim rozmawiamy?
Ewa z Myszyńca.
Pani Ewa, tak?
Tak, z Mazowieckiego województwa.
No, miło nam bardzo.
Tak, też właśnie słucham z uwagą tej audycji i chciałam tak dopowiedzieć, bo uczyłam język polski, znaczy języka polskiego, w klasach maturalnych też właśnie mam to doświadczenie sprawdzania matur z języka polskiego. I tam jest taki bolesny zabieg na literaturze polskiej dokonywany już od lat na naszych lekturach. Na przykład z Dziadów potrafią być wybrane absolutnie fragmenty niezwiązane z ideą utworu. Jest to postać Telimeny, Zosi i to wszystko. Z Gazety Wyborczej potrafią podawać jakieś fragmenty dotyczące na przykład hipnozy. I to młodzież analizuje i taki ma 40-minutowy pewnie zabieg intelektualny na maturze. Jest to sytuacja gorsząca. Ja właśnie czekam też na jakiś protest zdecydowany polonistów, bo to jest w zasadzie godzenie w naszą godność taką zawodową, nauczycielską, ale i uczniów. Rodzice tego nie rozumieją. Rodzice w zasadzie są, można powiedzieć, przeciwko nauczycielowi, kiedy się o takiej rzeczy mówi, ponieważ są zajęci no innymi, tak na wsi, to no, dotacje unijne to najważniejsze. Także to może tyle, bo audycja jest króciutka i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Posłucham dalej na antenie.
My również dziękujemy Pani za włączenie się do naszej audycji, Panie Piotrze.
Dziękujemy za te uwagi. Bardzo trafnie Pani ujęła właśnie te testy maturalne i propozycje zmiany w podręcznikach. Ja gdzieś ostatnio słyszałem, że w jednym z podręczników ma być wskazanie, że Gazeta Wyborcza ma być, jest najważniejszym, najlepszym gazetą po 90 roku. Właśnie tak, w taki sposób kształtuje się już to młode pokolenie, już precyzując, co jest dobre, a co złe. Nie analizując całej sytuacji, całego kontekstu historycznego.
Kolejny telefon odbieramy. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z południowej Polski. Tak, ponieważ uczyłam w szkole przez 12 lat i przyglądałam się temu procesowi edukacji. Wydaje mi się, że w tej chwili jest doskonała okazja do tego, kiedy nauka została zlinczowana, no kompletnie doprowadzona do dna, czy jest okazja, żeby stworzyć podstawy takiej rzetelnej formacji człowieka, który no, powinien wrócić do korzeni. I tak jak się mówi, że Rzym dał prawo, Grecja filozofię, no Izrael ideę jedynego Boga, jedną religię, że na tych podstawach została stworzona Europa i kiedy porówna się dokonania kultury europejskiej z osiągnięciami innych kontynentów, da niewątpliwie oparcie się właśnie na tej prawdzie, która do Chrystusa była poszukiwana tak po omacku, ale była. I odejście od prawdy w tych czasach nowożytnych, w czasach no już tak na wielką skalę socjalistycznych, bo wszystkie trzy socjalizmy tutaj zostawiły takie no w zasadzie nie do obalenia, wydawałoby się, ideologiczne programy, które były realizowane i które teraz ponoszą tragiczną porażkę, co widać Bogu dzięki gołym okiem. Więc marzy mi się stworzenie, i to tak nawiązuje do audycji wczorajszego, no nie, znakomitego profesora z Torunia, socjologa pana Zybertowicza, który słusznie zarzuca nam, że nam brakuje tych dwóch kolejnych kroków. Więc nie mamy do tej pory żadnych zespołów, które by się pokusiły, uniwersyteckich oczywiście, o stworzenie takiego rzetelnego programu opartego no przede wszystkim na Biblii, ponieważ jest to taki nośny kod kulturowy. Jest to po prostu jedyna prawda, do której wszystkie te zakręty ideologiczne muszą wrócić, żeby sprawdzić skalę błędu, jaki popełniły. Oparty na Biblii, oparty na Chrystusie, czyli na nauczaniu Ewangelii, na kolejnej odsłonie prawdy w życiu człowieka. I zakończę to taką anegdotką, że kiedyś wracałam pociągiem z panem, takim wiekowym dosyć, który się skarżył, że w szkole, ale to było w czasach jeszcze dobrej szkoły, że go nauczyli, jak się rozmnaża pantofelek, a nie nauczono go, jak żyć. I właśnie etyka, czyli sposób życia, który przecież Chrystus uczył życia, uczył jak żyć, żeby nie przynosić klęski. I wydaje mi się, że w tej chwili takiego chaosu trzeba nam wrócić do tych podstawowych źródeł. I to tyle. Dziękuję.
Dziękujemy pani Zofio za tę refleksję.
Też te problemy, o których pani wspomniała, mianowicie brak tych programów, przedmiotów klasycznych, jak filozofia, retoryka, języki klasyczne, łacina, no i oczywiście podstawy chrześcijaństwa, podstawy naszej wiary powodują taki zamęt społeczny, zamęt pojęć, który jednocześnie potem rzutuje na złe postawy w naszym życiu i indywidualnym, i w życiu publicznym.
Telefon mamy, kolejny, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże Państwu.
Taką refleksję o charakterze ogólnym. Mianowicie chciałbym ją oprzeć na nauczaniu Jana Pawła II, w której powiedział takie bardzo znamienne słowa, że nie można zrozumieć drugiego człowieka bez Chrystusa, ale również nie można zrozumieć otaczającej nas rzeczywistości bez Chrystusa. Jeżeli ta rzeczywistość jest taka, że cały czas czynione są próby uśmiercania Polski, to tak jak w życiu Chrystusa, który w końcu został zabity, ale zmartwychwstał. Polska też zmartwychwstanie. Jest takie pocieszające powiedzonko, że im bardziej ciemna noc, im głębsza noc, tym bliżej poranka. I żeby zakończyć takim optymistycznym, to tutaj się w tych warunkach kształtuje nasz duch narodowy, który został oszpecony przez socjalizm i przez te wszystkie inne, powiedzmy, dziwolągi. Natomiast ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Tyle, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Tak jak pan powiedział, po każdej nocy nastaje poranek, świt, z którym wstaje słońce. I należy mieć nadzieję, i mamy taką nadzieję, że te wszystkie propozycje zmian, być może nawet część zostanie wprowadzona w życie, ale nie spowoduje takiego zamętu z tego powodu, iż nasz duch narodowy, nasze podstawy kulturowe są tak mocne, że zdołamy się temu po prostu oprzeć, tak mówiąc.
Oby więcej takich nauczycieli było godnych prowadzić takie zajęcia, panie Piotrze. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja przysłuchuję się tej audycji. Krzysztof z Zamojszczyzny.
Tak, witamy.
I taki paradoks jest, że naszym krajem aktualnie rządzą historycy. Bo pan premier jest historykiem, pan prezydent jest historykiem, marszałek senatu jest historykiem. No, szok zupełny. Szok zupełny. Druga sprawa. Kto historyków uczy na uczelniach tej historii? Ludzie niezweryfikowani. Niezlustrowani. Trudno to nazwać po prostu. To by było tyle ode mnie i wszystkiego dobrego życzę panu i pani i wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie Krzysztofie, no tak, rzeczywiście pan zauważył to, co rzeczywiście jest faktem, tak?
Z jednej strony, o historii. I pan prezydent Komorowski, i pan premier Tusk, i pan marszałek senatu Borusewicz, wszyscy ukończyli historię, a jednocześnie ich partyjna w przypadku premiera aktualnie podwładna koleżanka, minister z jego rządu wprowadza takie zmiany, które de facto spowodują wyrogowanie historii, wyrogowanie nauki o naszej przeszłości ze świadomości, może to spowodować ze świadomości młodego pokolenia. To zastanawiające i należy się spytać wprost, w jakim celu to jest, takie zmiany są wprowadzane.
No właśnie, kryzys tożsamości narodowej, tak, no w takim celu, panie Piotrze, to chyba o to chodzi. I ostatni już telefon, bardzo proszę. Proszę, Radio Maria.
Halo?
Tak, jest pani na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Warmińsko-Mazurskiego. Ja jestem nauczycielem, uczę WOS-u w gimnazjum i chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem. Akurat miałam temat dotyczący państwa, realizowany zgodnie z nową podstawą programową. No, wszystko było bardzo ładnie, na lekcji dzieci bardzo aktywne i zadałam pracę domową, pracę, która bazowała właśnie na historii, języku polskim, a chodziło to, żeby uczniowie, korzystając z pomocy, między innymi z internetu, z wektora czasu, który jest umieszczony w szkole na piętrze, bo jest to duża szkoła, i żeby wymienili czynniki, które umożliwiły przetrwanie narodu polskiego przez okres 123 lat niewoli. Padały argumenty, że państwo polskie po I wojnie światowej było w stanie ponownie się odbudować. No i podałam takie przykłady, jak język wpływał, jak kultura narodowa, religia, jakie były autorytety walczące o zachowanie polskości. No i podałam jeden przykład, że Polacy walczyli o zachowanie języka polskiego, organizując między innymi tajne nauczanie. Że religia rzymskokatolicka podkreślała odrębność Polaków. No, dwa jeszcze argumenty, jak kultura narodowa, polityka zaborcy austriackiego i autorytety wpłynęły na to, że Polska się odbudowała. No i miałam omówienie lekcji, poszłam do pani dyrektor, a pani dyrektor mnie wykrzyczała, jak ja mogłam mówić o Marii Konopnickiej, jak mogłam mówić o religii, przecież uczniowie w drugiej klasie z gimnazjum takich rzeczy jeszcze nie mają. To tyle, dziękuję bardzo.
No, dziękujemy pani Barbaro.
Dziękujemy bardzo. Takie pouczające to świadectwo.
Ale bardzo smutne.
Tak. O właśnie przełożonych niektórych nauczycieli. No wszystkie te telefony świadczą, że o takim dużym potencjale i zainteresowaniu tym problemem, że nasi słuchacze, społeczeństwo, naród polski jest zainteresowany mimo tych wszelkich prób naszą historią i kontynuowaniem rozwoju tego przedmiotu, tej rozwoju tożsamości narodowej na kolejne pokolenia, mimo prób rządzących wyrugowania, tak jak już mówiliśmy, nauki historii.
I możemy mieć tylko takie pobożne życzenie, aby tych patriotów, nauczycieli, patriotów uczących historii, uczących języka polskiego było naprawdę bardzo dużo, aby było to dużo odważnych ludzi, którzy nie będą doprowadzali do kryzysu tożsamości narodowej młodego pokolenia, a będą jakby pokazywać i będą wzmacniać te korzenie, będą pielęgnować, tak? Będą...
To ich zadanie na kolejne lata. Mhm. Mimo, no niestety, przeciwności, różnych przeciwności, także ze strony
mowa w audycji.
Przełożonych i ze strony władz. Mhm.
Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Z Panem Bogiem.